Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara, witam ojca Grzegorza, witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o problemach związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych naszych dzieci i młodzieży. Witam w studiu małżeństwo Bogusławę i Janusza. Witam serdecznie.
Witamy.
Oraz dwie panie Joanny. Witam panie.
Witamy.
Może państwo powiedzą na początek, żeby tak się, żeby radiosłuchacze mogli zidentyfikować później głos. Może powiedzą państwo kilka słów o sobie. Jaka jest sytuacja z waszym dzieckiem, bo to o to głównie chodzi. Pani Joanna?
Tak, witam. Szczęść Boże. Mam na imię Asia i jestem mamą 14-letniej dziewczynki, Mai.
To tyle wystarczy na początek, ale może jeszcze, czy dziecko jest w domu, czy w leczeniu, czy
tak,
w jakiej sytuacji?
Tak, Maja miała rok temu eksperyment narkotykowy i jest już blisko rok na kontrakcie, jest w domu.
Później powiemy sobie, co to znaczy kontakt. Proszę bardzo.
Witam serdecznie, druga Joanna.
To może będziemy mówić pani Asia i pani Joasia, dobrze?
Zgoda. Dobrze. Moja córka ma 17 lat. Od roku czasu, już ponad roku, przebywa w ośrodku na drugim końcu Polski. Jest w ośrodku w socjoterapii. Podjęła leczenie. Bardzo się z tego powodu cieszymy.
Dziękuję bardzo. I Bogusława.
Bogusia i Janusz. Nasz syn ma ponad 20 lat i niestety się nie leczy. Był taki moment, kiedy zdecydował się na ośrodek, przyszedł o pomoc, ale po 3 miesiącach zrezygnował i w tej chwili jest poza domem. Tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest.
Dziękuję. To tak tytułem wstępu, a pewnie państwo przyznają mi rację, kiedy powiem, że przeważnie jest tak, że uzależnienie czy branie dziecka zaskakuje nas, prawda? No tak. Wydaje nam się, że jesteśmy normalną, kochającą się rodziną i nigdy by nam do głowy nie przyszło, że nasze dziecko może brać narkotyki. Po czym państwo poznali, że dziecko, wasze dziecko bierze? Kto pierwszy?
Tak,
Asia,
rzeczywiście.
Pani Asia, tak.
Tak, to było duże zaskoczenie, że moja Maja, moja Majeczka, jakby nie widziałam rzeczywiście takich sygnałów, które powinny mnie już wcześniej na to naprowadzić. Do mnie zadzwoniła po prostu mama koleżanki, z którą Maja zażyła amfetaminę.
No ale to było dziecko, 13 lat.
Tak, to była 13-letnia dziewczynka, z tym, że 13-letnie dziewczynki to już teraz są takie dziewczynki,
które poszukują doznań.
Tak, które poszukują doznań, poszukują towarzystwa, poszukują zainteresowania, akceptacji. Ja jestem tej mamie bardzo wdzięczna, że ona do mnie zadzwoniła, bo to była bardzo szybka akcja. To był test i dalsze działania. Dlatego...
Ale pani powiedziała, pani Asiu, że pani dziecko eksperymentowało tylko, tak?
Tak, eksperymentowało.
I że w porę wychwyciliście ten problem, tak?
Tak, wychwyciliśmy i ja myślę, Maja się przyznała do 2 razy. Mhm. Tak naprawdę to nigdy rodzic nie wie, kiedy to się zaczęło i ile razy było.
Ale czy później, wtedy, kiedy dziecko przyznało się, czy pani jakoś umiała przypomnieć sobie jakieś takie sytuacje, które, czy zachowanie dziecka, które mogłyby wskazywać na
to? Tak. Ja już potem, kiedy nabyłam wiedzę i taką świadomość, czym są narkotyki, jak wyglądają narkotyki, jak można rozpoznać, że dziecko ma z nimi kontakt, to wtedy te puzzle się ułożyły.
Tak.
I to myślę, że się tutaj ze mną zgodzicie, że to można poznać po środowisku, kiedy dziecko nagle to środowisko zmienia i ci znajomi, koleżanki, koledzy są no, zupełnie różni, różnią się nawet wyglądem po prostu od tych, z którymi do tej pory dziecko się przyjaźniło.
Tak, ale tak.
Tutaj się proszę bardzo, z tym właśnie zmianą środowiska. Nasz syn, wcześniej znaliśmy jego kolegów, przychodzili do nas do domu i przyszedł taki moment, kiedy zmienił klasę i zmienił zupełnie środowisko. Nie chciał przyprowadzać kolegów, prosiliśmy, żeby na jakieś urodziny, a to się wymawiała, że już są dorośli, że nie będą tu siedzieli z rodzicami. I w ogóle nie znaliśmy nowego środowiska syna. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to jest taki pierwszy dzwonek.
Tak, ale myślę, Bogusiu, że wasze dziecko, mówię Bogusiu, bo znamy się przecież bardzo dużo lat, że wasze dziecko jest już teraz dorosłym mężczyzną i nie wiem, kiedy zauważyliście, ile miał lat wasz syn, jak zauważyliście?
Po 18, 19 lat miał.
A no właśnie, już właściwie dorosły. Natomiast tu myślę sobie to o tym, co powiedziała pani Asia. 13-letnia dziewczynka to dziecko. I to chyba jest troszeczkę inny obraz.
Tak, ale ja to odbieram jako duże szczęście, że właśnie udało nam się to wyłapać w tym wieku. Bo Maja jest jeszcze taką dziewczynką elastyczną, którą można pokierować i która się temu poddaje. Mhm. Nie bez oporu, no bo jest to nastolatka, ale stosując pewne granice połączone z olbrzymimi pokładami miłości, spowodowały, że Maja nie poszła dalej w to. I jest...
Chciałabym, drodzy Państwo, żebyśmy mogli jakoś tak wyselekcjonować te objawy, które mogą wskazywać na to, że dziecko bierze, że dziecko używa narkotyków czy środków psychoaktywnych.
No przede wszystkim to jest zmienny nastrój. Nasze dziecko się zmienia, jest inne. Czasami jest agresywne, czasami potulne, płaczliwe. Takie rzeczy
Joasiu,
można...
Mówimy o dzieciach w wieku dojrzewania, kiedy to jest takie naturalne.
To nas gubi bardzo, bo to, co Asia powiedziała, ona miała ogromne szczęście, że ona to zauważyła i poszło to dalej w takim dobrym kierunku. Natomiast my często rodzice się oszukujemy. My nie chcemy widzieć, bo...
Że nastolatkowie, mówiąc potocznie, tak mają, tak?
Tak. My też właśnie przekładamy to na ten okres dojrzewania, że właśnie te zmienne nastroje. My też, jeżeli nawet coś tam zauważamy, to my po prostu nie możemy sobie jakby uświadomić tego, że to dotyczy naszego dziecka, że to jest niemożliwe, że to nasze dziecko. Przecież jesteśmy taką szczęśliwą rodziną, dajemy miłość temu dziecku, że to jest aż... Ciężkie jest do uwierzenia.
Dziecko ma wszystko, co potrzebne, tak nam się wydaje, prawda?
Tak.
A więc zmienny nastrój, zmiana środowiska. Co jeszcze? Na co jeszcze trzeba by zwrócić uwagę? No,
tak, nasz syn był już dorosły i no przede wszystkim chodził do technikum i nie zdał klasy.
Aha, jakieś tam problemy szkolne, tak?
No, myślę... Na pewno to też w jakiś sposób.
Mm-hmm. Dawał sobie radę w szkole?
Ale przede wszystkim on już jako dorosły nie skończył tej szkoły i wyjechał do Holandii. I po powrocie z Holandii rzeczywiście wrócił w takim bardzo fatalnym stanie. No i moja żona Bogusia otworzyła... Znaczy on wyszedł z domu, ale nie zamknął Facebooka. Mhm. I na tym Facebooku właśnie okazało się, że w zasadzie jeden temat taki wiodący z innymi znajomymi to właśnie jest, niestety są narkotyki.
Tylko no to też jeszcze trzeba powiedzieć, że te narkotyki są zupełnie podawane w innych słowach. Ja właściwie odszukiwałam, tam nie było napisane konkretnie. Po prostu szukałam i były dziwne takie skróty myślowe jakieś. Ja po prostu zaczęłam je spisywać i odszukiwać w internecie, co one znaczą. I wtedy zorientowałam się, że właśnie jest to związane, połączone z narkotykami. I to był taki, myślę, że nie pierwszy moment, kiedy już wiedziałam, że coś się złego dzieje. Aczkolwiek tutaj to jest też tak, że cały czas nam się wydaje, że nasze dziecko to jest niemożliwe. I to jest takie trochę zaprzeczenie.
Że dziecko zaprzecza samo również.
Uspokaja nas często. Bo tak. My coś widzimy, pytamy i dziecko nas uspokaja i my jakby wtedy jesteśmy spokojniejsi, natomiast cały czas coś tam jeszcze nas trzyma, że ale jednak jak dziecko zaprzeczy, to czujemy jakąś taką przez chwilę ulgę nawet.
Tak. W naszym wypadku to też było tak, że on jako osoba dorosła, no wiadomo, tłumaczyliśmy to tym, że no chce posmakować dorosłego życia, więc wychodził często gdzieś tam na zabawy, na imprezy. Kiedy zaczęliśmy go dopytywać, to powiedział: mama, ale ty się w ogóle nie przejmuj, teraz wszyscy biorą. Marycha to jest na porządku dziennym i ona oczywiście to się tak zbiegło z tym momentem, kiedy mówiło się dużo o leczniczej marihuanie i o tym, że ona jest nieszkodliwa. I myślę, że to tak się troszeczkę odbiło na tych młodych ludziach, że oni nie mają świadomości tego, że to wcale nie tak, że nie biorą marihuany leczniczej, tylko marihuanę z wieloma domieszkami, która jest bardzo szkodliwa.
Ktoś chciałby jeszcze do jakiś objaw, który jest bardzo ważny dodać, na który trzeba by zwrócić uwagę. Mówiliśmy, że dziecko, ja tak, przepraszam, zbieram to, bo myślę, że dla radiosłuchaczy jest ważne, żeby podać w takiej jak gdyby pigułce również, a więc dziecko, zmienia się nastrój dziecka, tak? Mogą być problemy w szkole.
No też w naszym przypadku to było to, że zaczęły nam ginąć pieniądze.
O właśnie,
duże, tak. Duże ilości pieniędzy.
Mhm. No a i więc problemy jeszcze, domowe jeszcze.
Tak, wtedy jeszcze tego nie wiązaliśmy, że to mogą być niestety narkotyki.
Bo to nie były duże sumy, ale było tak.
Także to jest taki ważny symptom właśnie, żeby to zwrócić na to uwagę.
Więc relacje domowe zaburzone w jakiś sposób.
On praktycznie przestał z nami przebywać. W domu był po to, żeby się wyspać, żeby jeść. I potem szedł do kumpli i na imprezę.
Nie był zainteresowany.
Nie był w ogóle zainteresowany życiem rodzinnym.
Jeszcze taką ważną rzecz, która mi się właśnie przypomniała, żeby tak zwrócić uwagę na to, że tak w mojej sytuacji była córka, cały dzień potrafiła nic nie jeść, a wieczorami wyjadała praktycznie całą lodówkę i chodziła spać, jak nam się wydawało. A później się okazywało, że to na wieczór właśnie te narkotyki właśnie były brane. Przeważnie. Także tu zwrócić uwagę na jakiś zwiększony apetyt, bo przecież po marihuanie jest zwiększony apetyt. Aha. Takie właśnie rzeczy, które się nie dzieją na co dzień, które są dziwne dla nas. Na takie rzeczy zwrócić uwagę. Nagle dziecko się inaczej właśnie zachowuje, inaczej mówi, inaczej wygląda.
Było też tak, że na przykład ktoś dzwonił domofonem i syn nasz wychodził na chwilkę, bo przyszedł jakiś kumpel. Teraz już wiemy, że przyniósł działkę. A wtedy myśleliśmy, że po prostu przyszedł do niego kolega, który coś tam ma mu do powiedzenia.
Dlatego wychodzi na zewnątrz.
Wychodzi na zewnątrz.
Gdybyście, drodzy państwo, mogli się pokusić o takie zdiagnozowanie może tych waszych sytuacji domowych. Dlaczego? Nie chodzi mi nawet o to, żebyście powiedzieli, że dlaczego biorą? Dlaczego dzieci biorą? Żebyście powiedzieli o swojej sytuacji domowej, bo to tak trudno, ale dlaczego dzieci biorą, eksperymentują?
Myślę, że dzieci, przynajmniej tak było w naszym wypadku, dzieci szukają akceptacji w grupie rówieśniczej. Mhm. Maja się przeniosła, to był czas, kiedy Maja się przeniosła
do gimnazjum,
do nowej szkoły. Akurat to był ten czas reformy i ona zmieniła w siódmą klasę, w siódmej klasie poszła do nowej szkoły. Także była tam osobą zupełnie nową i ona poszukiwała takiej grupki.
Chciała zaistnieć.
Tak, takiej grupki, do której mogłaby się przykleić, która by ją przygarnęła. I tak się stało, że znalazła taką grupkę.
Tak. Tysiące razy zadawałam sobie to pytanie,
myślę,
dlaczego.
To jest tak.
Bo zawsze mi się wydawało, że...
Zawsze pytamy, dlaczego.
Że w jakiejś niepełnej rodzinie, kiedy mają jakieś dziwne doświadczenia. Nie ma uwagi rodziców. Mhm. Zawsze nam się wydawało, że jesteśmy bardzo dobrą rodziną, z miłością. Też pewne granice dzieciom stawialiśmy, pokazywaliśmy świadomie, co jest dobre, mówiliśmy dużo o miłości, przekazywaliśmy im wiele miłości. I to zarówno ode mnie, jak i od ojca, który wiele czasu im poświęcał. I wydawało nam się, że to jest temat nie dla nas. I tysiące razy zadawałam sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Wydaje mi się, że... duża podatność naszego syna na wpływ środowiska, na pragnienie pokazania, kim jest, na chęć bycia z innymi, te właśnie zabawy, te wyjścia z kolegami i takie zaimponowanie. Tak mi się wydaje. Mhm.
No też dzieci też szukają sposobu na to, żeby poprawić sobie nastrój. I jak eksperymentowały, to znalazły na to sposób też, tak? Jeżeli dziecko jest, tak jak moja córka ma 17 lat, a u nas problem tak naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że zaczął się po 14 roku życia, to te dzieci później, mając jakieś swoje problemy, takie nastolatkowe, zamiast szukać też jakby... pomocy i jakby rozwiązań innych, sięgały jakiś taki prosty sposób na poprawienie sobie samopoczucia też. Mhm. I te dzieci widzą, że to działa i później już to dalej idzie.
A jak jest z relacjami z rodzeństwem? Czy tu też zauważyliście jakieś zaburzenie tych relacji?
Akurat u nas my mamy maleńką córkę, więc nie było to zauważalne. Tak.
Ale myślę, że też świadomość młodych ludzi, bo mam jeszcze też starszego syna i młodszą córkę, jednak świadomość taka, że te środki są nieszkodliwe.
Aha.
Nawet nasz syn najstarszy właśnie mówił, że on widział często osoby po alkoholu agresywne. A po trawce wręcz przeciwnie właśnie. Radosne, więc dużo większe zagrożenie w jego pojęciu. No teraz myślę, że to się zmieniło u niego, ale do tej pory
właśnie tak alkohol,
było, tak?
Nadużywanie alkoholu.
Że groźniejszy jest alkohol niż narkotyki. I ta niestety taka świadomość młodych, że to jest rzecz niegroźna, nie?
Drodzy Państwo, 13:18 w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy o problemach związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży. W studiu są rodzice właśnie takich dzieci. Pani Asia, pani Joasia, Bogusława i Janusz, małżeństwo. Powiedzmy może teraz... Co można z tym zrobić? Bo zauważyliście problem i co robiliście?
U mnie tak było, że...
Pani Joasia.
Pani Asia, tak? To było szukanie pomocy i to było szukanie pomocy po różnych instytucjach i trochę to trwało,
czy szkoła też?
W szkole mieliśmy ogromne wsparcie, bo ja szkołę też informowałam o tym, także było wsparcie i nauczyciela, i dyrekcji, i pani pielęgniarki. Także szkoła była informowana o całej sytuacji. Także szkoła też właśnie wspierała. Natomiast szukane było pomocy psychologów, bo jeszcze jakby ten problem nie wydawał się tak ogromnym problemem, ten problem narkotykowy. Więc nie udało się, dopóki właśnie nie znalazłam tutaj towarzystwa Powróc U. gdzie pierwszy raz udałam się na spotkanie, na grupę wsparcia.
A jak pani znalazła towarzystwo Powrócu?
Gdzieś sposób? Kiedyś w internecie, podczas szukania po prostu jakiegoś rozwiązania, jakiejś pomocy, gdzieś kiedyś, jeszcze pół roku wcześniej, zanim tam trafiłam, już pojawiło mi się to. Natomiast ja jeszcze nie byłam świadoma tego, że to jest problem taki typowo, tak ogromny, narkotykowy. No i w pewnym momencie, już po tym pół roku, tu muszę uderzyć. No i zadzwoniłam, zaproszono mnie właśnie na pierwsze spotkanie. Po trzech spotkaniach mogłam ja opowiedzieć swoją historię i dostałam po prostu od wszystkich rodziców informację: Asiu, twoje dziecko musi iść do ośrodka. Twoje dziecko woła o pomoc, twoje dziecko jest bardzo chore. Ja jeszcze wtedy w to nie wierzyłam i to jest jakby taki największy problem właśnie rodziców, że my cały czas jeszcze się oszukujemy. To jest niemożliwe. Tylko że jeżeli mówi ci to jedna osoba, to ty jeszcze możesz powątpiewać, tak? Natomiast jeżeli ci mówi ileś osób, to już naprawdę trzeba się nad tym zastanowić.
I to osób, które już przeszły tę drogę.
Tak.
Bo
dokładnie.
Tak jest właśnie.
I ja wtedy wiedziałam, że ja już trafiłam w to miejsce, którego szukałam, natomiast żeby ta droga, żeby w ogóle zrozumieć to, później też zajęcia edukacyjne, które są proponowane dla rodziców, cały proces też musiał trwać do tego, żeby to zrozumieć, wiedzieć o tym i w ogóle pogodzić się z tym faktycznie, że dziecko, że to jest ten problem, ten narkotykowy. I później podjęcie tej decyzji o tym, że dziecko, żeby umieścić w ośrodku, bo to też jest dla rodzica bardzo trudna decyzja, i pogodzić się z tą decyzją. A później jak już człowiek się pogodzi z tą decyzją, to już naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dziecku ratować życie. Bo to trzeba sobie uświadomić, że to jest choroba jednak, że to jest, że to dziecko woła o pomoc i trzeba ratować dziecku życie.
A więc z tego, co pani powiedziała, pani Joasiu, olbrzymia praca rodziców,
tak.
Zdobywanie wiedzy,
tak.
Uczenie się, jak postępować z dzieckiem, tak?
Tak?
Najpierw uczenie się o mechanizmach uzależnienia.
Dokładnie, żeby zapoznać się z tą chorobą.
A potem jak, co robić z dzieckiem, żeby dziecko nami nie manipulowało.
Dokładnie.
Czy na ten temat? Dziękuję pani Joasiu.
U nas to dzięki
Janusz.
Przyjaciołom. Rzeczywiście jak moja żona zauważyła właśnie ten problem, no to pierwszy kontakt to z przyjaciółmi, oni nam wskazali właśnie Powróz U. A trafiliśmy na środowe spotkania, to jest taka grupa wsparcia.
Dla rodziców,
tak, współuzależnionych. No tak jak tutaj Asia wspomniała, rzeczywiście, że na początku wydaje nam się, że tak, że nasze dziecko, no nie, to jeszcze tam nie ma problemu, nie? Ale okazuje się, że to właśnie wszyscy rodzice tak myślą. Że wydaje się, że na początku nie, że to tak, że to tam ten dwa razy, trzy razy zapalił, to nie jest problem. Ale okazuje się, że to wszyscy rodzice tak myślą.
I potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby nawet będąc tam, słuchając innych rodziców, jak przebiega ta choroba, jakie są etapy, to przynajmniej ja potrzebowałam co najmniej pół roku, żeby uświadomić sobie, że mój syn ma problem. Bo cały czas, siedząc tam, słuchając, wydawało mi się, że to wszystko dotyczy innych dzieci, ale niemożliwe jest, żeby to dotyczyło mojego dziecka. I zabrało mi to mniej więcej pół roku, żeby sobie uświadomić, że to jest również i problem mojego dziecka.
Czy kiedy rodzice uświadamiają sobie, że właśnie ich dziecko jest osobą uzależnioną, czy łatwo jest zaproponować dziecku jakąś drogę leczenia? Jak to jest? Bo tu Boguś mówiłaś, że wasz syn, Januszu, że wasz syn jest poza domem, tak? Na pewno proponowaliście mu jakieś możliwości
leczenia.
Tak, no
przede wszystkim myślę, że to my jako rodzice musimy być przekonani do tego, że to jest najlepsza droga. I temu służy bycie w Powrocie z U, wszystkie rozmowy z terapeutą. Na początku było tak, że nasz syn również zgodził się iść do terapeuty. Natomiast podstawowym warunkiem jego bycia w domu było nieużywanie narkotyków.
Aha, a więc już stawialiście granice, tak?
Tak, to już jest pierwsza już taka granica, tak, tego. Że to był taki, to co Asia mówiła o kontrakcie, to jest taki pierwszy sposób...
Co to takiego ten kontrakt?
Pierwszy sposób na wyjście z tej trudnej sytuacji i na to, żeby dziecko nie brało narkotyków. To jest umowa pomiędzy dzieckiem a rodzicami, zawierana z konkretnymi punktami do przestrzegania przez dziecko.
Ale kiedy ona jest zawierana? Czy ona jest zawierana w towarzystwie powrotu, czy w domu?
Towarzystwo powrotu z U przygotowuje do tego. Przede wszystkim trzeba przejść przez takie weekendowe szkolenie, żeby się dowiedzieć o tej chorobie, o narkotykach, o tym, o zagrożeniach, o tym, jak wykrywać. Po prostu takie ABC takiego rodzica, który ma dziecko z takim problemem i później byliśmy przygotowywani przez naszą terapeutkę do tego, co uważamy, że jest dla nas ważne w funkcjonowaniu naszego syna w domu. Oczywiście pierwsze i niepodważalne, tutaj nie ma żadnych możliwości odstępstwa, to jest niebranie narkotyków i niepicie alkoholu, które alkohol jest takim wyzwalaczem tego, że wtedy się nie kontrolują i łatwiej mogą, tak, że tak powiem, osłabiają motywację. Tak. I to jest pierwsze i podstawowe. Reszta punktów w kontrakcie to zależy od rodziców.
Można modyfikować. W zależności od sytuacji rodzinnej.
Tak, to jest właśnie to stawianie granic dziecku. Że dziecko musi wiedzieć, że jeśli chce być w domu, to jest na naszych warunkach, nie na swoich warunkach. I to jest zupełnie nowe. Myślę, że w wielu rodzinach jest tak, że to dzieci stawiają warunki. Natomiast no to tak nie powinno być. I to też jest dla nas wielka nauka, bo często ulegamy dzieciom, czy pewne rzeczy przemilczamy, żeby nie było jakiejś kłótni, żeby nie było awantur. A takie zdanie motto z tego mojego powrotu z U, to jest takie, ma być prawdziwie, nie pięknie. I ta prawdziwość to jest właśnie taki kontrakt. No i wtedy dziecko wie, że w wypadku naszego syna był punkt kontraktu, że jeżeli złapiemy go na braniu narkotyków, to musi w ciągu tygodnia opuścić dom.
Ojej, ale to jest bardzo trudna decyzja.
To jest bardzo trudna decyzja i bardzo długo się zastanawialiśmy, ponieważ zwracają uwagę...
Ten punkt pewnie. Tak?
Zwracają nam uwagę w powrocie z U na to, żeby być konsekwentnym. I mieliśmy świadomość tego, że jeżeli stawiamy tam taki warunek, no w naszym wypadku syn jest pełnoletni, bo w wypadku dzieci niepełnoletnich, no to może być następnym punktem pójście do ośrodka. Natomiast tu to on musi wyrazić taką zgodę, której nie wyraził.
No ważne, żeby właśnie to, co się mówi, żeby po prostu wykonywać później. A ważna jest właśnie ta konsekwencja, że jeżeli stawiamy granice, mówimy pewne rzeczy, no to żeby to...
Dlatego ten kontrakt musi być przemyślany bardzo, bo nie każdego może stać na to. Ja zresztą tu w przeciągu tych wielu lat bardzo często słyszę właśnie o tym. Ja tutaj pytam was, ale wiele razy podczas audycji tych właśnie na temat uzależnienia od narkotyku ten problem jakoś się ujawnia, problem kontraktu.
Ja też mogę coś powiedzieć o kontrakcie, dlatego że nasza historia się rozpoczęła dokładnie rok temu.
Pani Asia, 14-letnie dziecko.
Dokładnie rok temu w czerwcu. I lipiec to były takie jeszcze poszukiwania i wizyty u psychologów, bo często też tam szukamy pomocy. Trafiłyśmy z Mają też na ulicę Bydgoską, bo tam też jest taki punkt, gdzie można uzyskać pomoc. I Maja tam była na rozmowie i tam nam zaproponowali też i dali taką ulotkę na program FRED, który właśnie w powrocie z U się odbywa. Maja była bardzo niechętna, ale to był też pewien taki warunek, żeby Maja w tym uczestniczyła. I na tym spotkaniu też kwalifikującym do tego programu ja byłam i tam pani Justyna mi powiedziała, że jest taka grupa środowa. Więc ja na tej grupie się natychmiast znalazłam już w lipcu i tak jestem co środę tutaj. i w każdym tygodniu jestem u terapeuty i to właśnie z terapeutą te ramy naszego kontraktu z Mają zostały opracowane. I nasz kontrakt jest rozbudowany dosyć mocno. Oczywiście te najważniejsze punkty dotyczą całkowitej abstynencji od wszystkich środków, od narkotyków, alkoholu i papierosów. Ale my mamy też w tym kontrakcie wpisane takie zasady dotyczące funkcjonowania w domu. Bo niestety, wstyd się przyznać, ale u nas w domu tego nie było. I to są właśnie początki wyznaczania tych granic dziecku i nałożenie pewnych obowiązków. I to też jest takie bardzo ważne. Także Maja jest na tym kontrakcie od września. Za chwilę ten kontrakt się kończy. Ale na pewno będzie podpisany kolejny. Tylko ten kolejny, to on już będzie bardzo taki skumulowany, będzie miał tylko punkty dotyczące abstynencji. Natomiast cała reszta jest już po prostu z Mają wypracowana. I to już są tak naturalne sprawy w naszym domu, że nie trzeba ich już w kontrakcie zapisywać. Mhm. Natomiast to, co ja bym chciała powiedzieć, to a propos powrotu z U, że rzeczywiście tam są ludzie i tam są zasady, które wydają się bardzo radykalne. Niezwykle radykalne. Mnie to bardzo uderzyło na początku, że
jak to są, możliwe, tak, żeby wobec 13-letniego dziecka takie
metody. Natomiast jedyne skuteczne. I jeszcze to, co widzę po swoim przykładzie, to, że Maja w ogóle tam nie chodzi. Cała praca, która została włożona w to, żeby dopilnować tego, żeby Maja nie brała narkotyków, to jest praca, w naszym przypadku praca rodziców. Ogromna praca. To są środowe spotkania, to jest mnóstwo warsztatów, to jest program wspierania rodziny. My z Mają uczestniczyłyśmy w tym programie wspierania rodziny. Maja była bardzo niechętna, ale powiedziała, że rozumie, że to jest ważne dla mnie jako mamy i się zgodziła. Ale tak jak powiedziałam, to jest nasza praca.
Ale z tego, co pani mówi, pani Asiu, to jak ważne jest, żeby jakoś zauważyć ten problem wcześniej, prawda? Kiedy dziecko jest jeszcze małe.
Ja nie przestanę mówić, że jestem wdzięczna tej mamie, która mnie zaalarmowała. I nie przestanę mówić, że to jest moje ogromne szczęście, że w tym wieku, kiedy to Maję
że jeszcze można dało się więcej z dzieckiem jakoś tak.
To jest ostatni moment. Ostatni, ja sobie z tego też zdaję sprawę. Ostatni moment. Ale jest dobrze.
No bo potem jest właśnie problem. Jeżeli dziecko jest już dorosłe, to tak naprawdę mało można zrobić. Bo to dziecko musi podjąć decyzję. I to, co my możemy zrobić, no to poznać dobrze tę chorobę i być przekonanymi o tym, że nasze kroki, które są trudnymi krokami, są najlepszymi, żeby ratować życie naszego dziecka.
Nauczyć się zasad bycia z dzieckiem, postępowania, tak? Poznać chorobę
i pamiętajmy jeszcze jedno najważniejsze, że w tych kontraktach jest zawarta jakby wybór tego dziecka. Jeżeli chcesz brać narkotyki, to niestety musisz podjąć taką decyzję, żeby się z domu wyprowadzić. Nikt z nas nie wyrzuca dziecka. Nikt z nas nie każe się wyprowadzić, tylko to dziecko wybiera. Ja wybieram narkotyki, nie wybieram rodziny. Nie, wybieram narkotyki, nie wybieram domu rodzinnego. I to jest najważniejsze, że dużo osób postrzega to jako, że my te dzieci nasze wyrzucamy z domu, że my ich nie chcemy, a to jest taki język naszej miłości, bo ty, dziecko, masz wybór, skoro
miłość,
wybierasz narkotyki.
Miłość stawia granice.
Tak, Asia ma rację, bo to jest właśnie też punkt tego kontraktu, konsekwencje. konsekwencje niedotrzymania tej umowy.
Wiecie, moi drodzy, ja zawsze mam pytanie, na ile mówimy, że uzależnienie jest chorobą, na ile można żądać jakiegoś takiego logicznego myślenia i przewidywania u dziecka, które jest uzależnione.
Tak? Dlatego to nie to, co mówimy, ale to, co robimy. Ze względu na to, że uzależnienie jest chorobą i rozmowy na ten temat i próba przekonywania spełźnie na niczym. Natomiast to, co my będziemy robili, to jest jedyny sposób pomocy temu dziecku. Ponieważ no, mamy doświadczenia rozmów z naszym synem i jest tak przekonujący w tym, że ma rację, że gdyby nie to, że mamy terapeutę, że chodzimy na spotkania i słyszymy innych rodziców,
no uleglibyście, to byśmy ulegli tym argumentom.
Tym bardziej, że to jest tak trochę wbrew takiemu naszemu pojęciu miłości.
No właśnie, właśnie.
I towarzyszą temu emocje przecież olbrzymie.
Moi drodzy, już powinniśmy oddać głos radiosłuchaczom, bo tak zwykle o tej porze łączymy się z naszymi radiosłuchaczami, ale chciałabym jeszcze spytać o to, co miało być tematem naszego spotkania, więc wakacje, wyjeżdżają dzieci na wakacje. No wasze akurat pewnie nie, bo tu pani Joasi córka jest w placówce.
A moja jest zdecydowanie za młoda.
No właśnie. Ale na co by trzeba zwrócić? Czy wakacje mogą być takim czasem zagrożenia dla dzieci? Na co by trzeba zwrócić uwagę? Czy w ogóle rozmawiać? Jak wy teraz ze swojej perspektywy, ze swoim doświadczeniem, czy warto dzieciom coś mówić, kiedy wyjeżdżają na wakacje?
Dzieciom zawsze jest warto mówić i nie wiem, czy wakacje to jest taki moment, kiedy szczególnie po prostu trzeba zadbać o ich wiedzę.
Ale nie macie dziecka na co dzień, więc, bo na przykład dziecko wyjeżdża na 3 tygodnie.
Na pewno, wakacje są na pewno czasem, kiedy jest takie rozluźnienie i rzeczywiście dziecko ma więcej czasu, bo nie ma zajęć lekcyjnych.
Więcej czasu.
Tak, poznaje.
Może poznawać inne osoby.
Poznaje tak, inne osoby. Jak nie wyjeżdża, to może poznać te osoby w internecie.
Tak, może.
Zagrożenia są różne. Kluczem jest rozmowa. Zawsze. Ja to widzę po
swoim. Więc relacja, tak?
Tak. Rozmowa. To jest bardzo ważne.
Ja jeszcze nawiążę właśnie do tego wyboru. Musimy właśnie dzieciom uświadomić, że one mają zawsze wybór. Że mogą albo wybrać białe, albo wybrać czarne. I to tylko od nich zależy, co wybiorą i jakie konsekwencje poniosą tego.
Dziękuję bardzo.
I żeby umiały powiedzieć nie.
O właśnie, tak.
Że powiedzenie nie, świat się nie zawali. Jeśli nie będzie tego przyjaciela, będzie inny. Jeśli nie będzie tego towarzystwa, będzie inne. Ale żeby nie bały się mieć swoje zdanie i żeby nie bały się wyrażać tego zdania i mówić, że nie, to tego nie chcę.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o uzależnieniu, problemach związanych z uzależnieniem od narkotyków, od środków psychoaktywnych. W tej chwili problem jeszcze jest kolejny, więc te tak zwane dopalacze, prawda? Ale już nie będziemy tego rozwijać. Jeżeli Państwo chcieliby z nami rozmawiać, to nasze telefony 655-2355-655-2356, oczywiście 56 to numer kierunkowy. Dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dla słuchaczy z zagranicy 48-56 kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66. Już mamy telefon, a więc słuchamy. Halo?
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię, jako się przedstawiam od razu, jestem uczniem, teraz skończyłem liceum ogólnokształcące i chciałem się zwrócić do wszystkich rodziców z takim apelem, bo ja mam w klasie takie osoby, no już ta klasa, no już jest po tym liceum, ale były takie osoby, które najpierw zaczęły od narkotyków lekkich, to była marihuana, ale potem się przeszło w rzeczy cięższe i normalnie i są takie osoby, które z tego powodu nie podeszły do matury, przepraszam, nie podeszły do matury, nie zdają matury, opuściły się w nauce, padły w złe środowisko, ale to nie były osoby, które były niewierzące. One nawet były ministrantami z oazy. Ja chciałem się zwrócić, żeby rodzice patrzyli, co ich dzieci robią w wolnym czasie, z kim one się zadają, co robią, bo to jest naprawdę takie, można w to wpaść bardzo łatwo. Ja też byłem zachęcany, żebym tu spróbuj na imprezie, na jakieś 18, bo coś takiego naprawdę trzeba uważać, pilnować i mieć na to oko.
Dziękuję bardzo serdecznie, a więc to, co tu powiedziała Bogusia, mówić, uczyć dzieci mówienia nie, tak? Ja nie muszę. Nie muszę działać tak jak wszyscy w danym
duża wrażliwość rodziców na to, jak dzieci często właśnie te osiemnastki, gdzie wychodzą na
Ale imprezę. To jest niesamowite, ten głos tego chłopaka, bo my tutaj jesteśmy jako rodzice tych dzieci, a to jest głos kogoś z tego środowiska, z tego rówieśniczego środowiska, kolegi. I to jest niezwykły apel. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, pani Anna Sesko z Przeworska.
Witamy panią.
Branie narkotyków to jest bardzo trudny problem, ale to już... Ja pracuję z młodzieżą już 37 lat. Z taką młodzieżą, która jest uzależniona też. To już jest skutek. Według mnie, i jestem przekonana, mam 9 lat psychologii skończonej, pierwszą przyczyną brania narkotyków jest po prostu depresja. To samo jest w alkoholu. Jak rozmawiam z młodzieżą, która pije albo która bierze narkotyki, zawsze postawiam pytanie, co było pierwszą przyczyną. Zmiana szkoły, zmiana środowiska przy osobowości bardzo wrażliwej może powodować depresję. Mnie to strasznie zabolało, jak to pan powiedział, stawiamy ultimatum. Bierzesz narkotyki, przepraszam, że powiem kolokwialnie, aż płakać mi się chce nad tym chłopakiem, to wydochasz z dołu. Czy nie lepiej jest powiedzieć, modlimy się za ciebie, kochamy cię, wiemy, że bierzesz narkotyki, ale wróć do nas. To jest dużo, dużo, dużo lepsze.
Bardzo pani dziękujemy. Zależy. Dziękujemy serdecznie. Może odbieramy następny telefon i odbierzemy i odpowiemy, bo pani poruszyła bardzo ważny problem. Słuchamy? Halo? Halo, słuchamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym generalnie tutaj się wypowiedzieć na tą audycję.
Tak, słuchamy pana bardzo uważnie.
Ja mam generalnie 25 lat. Chciałbym też powiedzieć, że ludzie w moim wieku, przede wszystkim w moim wieku, starsze osoby, bo również moi rodzice na przykład, bardzo lubią sobie zapalić i uważam, że nie ma w tym nic złego i myślę, że takie wyolbrzymianie tego wszystkiego, to co tutaj państwo mówią, no to jest nie na miejscu, bo mamy naukowe dowody na to, że to nie uzależnia i fizycznie, ale jedyne co to psychicznie. Rozumiem twarde narkotyki jak najbardziej, ale myślę, że tutaj problem marihuany, o czym państwo tutaj mówią, to kompletnie nie
A przepraszam, ja się tak wtrącę, czy pan widzi jakąś granicę między miękkim a twardym narkotykiem? No, niestety pan się rozłączył.
To ja tu, ojcze, powiem coś, co o czym już kiedyś mówiłam. Może za 30 lat temu byłam na takim sesji naukowej, w której brał udział bardzo znany pedagog, socjolog, pan profesor, który właśnie mówił o tak zwanych narkotykach miękkich między innymi. Powiedział, że właśnie marihuana to właśnie to jest nic takiego. I mówi, że to ja z żoną jakoś tak powiedział. I w trakcie dyskusji wstał młody człowiek na sali, taki właśnie widać wyniszczony i powiedział tak, panie profesorze, ja mówię tak po swojemu, to nie było tymi słowami mówione, panie profesorze, ja jestem przykładem, ja jestem uzależniony, jestem przykładem osoby, która zaczęła od marihuany. Także to jest odpowiedź panu, a ojcze, tak, słuchamy?
Szczęść Boże, Irena z Polszczyzny.
Witamy pana.
Przysłuchuję się z taką uwagą państwa audycji. Tutaj mówię to jako profilaktyk zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży od ponad 20 lat zajmuję się tą dziedziną. Współpracowałem z różnymi ważnymi ośrodkami, ale nie o tym chcę mówić. Chciałbym raczej podzielić się swoim doświadczeniem w tej sprawie odnośnie pewnych kwestii, które zostały tutaj poruszone. Może zacznę od tego, że któraś z pań powiedziała, że 13-letnia dziewczynka jeszcze jest nieświadoma tego, co robi, i to raczej chciałaby na karb jej wieku adolescencyjnego, rozwojowego zwrócić. Proszę Państwa, dzieci 9-letnie przystępują do sakramentu pierwszej komunii świętej, czyli mają świadomość grzechu, mają świadomość takiego obiektywnego, bardzo obiektywnego oglądu świata i oceny swoich czynów. Także tutaj temat bym zamknął tym, że takie dziecko jest w tym wieku bardzo świadome tego, co robi, jakie są zagrożenia, a że te zagrożenia są jemu znane. Ten młody pan, który dzwonił, 25-letni, który mówił, że przepraszam za ten sarkastyczny uśmiech z mojej strony, bo ja się ciągle spotykałem w tych spotkaniach z młodymi ludźmi, bo prowadziłem swoje warsztaty z nimi, spotkania właśnie polegające na takiej metodzie warsztatowej, i zadawałem im pytania taką właśnie na ten temat. Oni twierdzili, że to nic takiego, że to są raczej zabawa, eksperymenty, że to mają prawo popróbować i tak dalej. Ja zapytałem właśnie, tutaj ksiądz chciał zapytać tego młodego człowieka, aby się rozłączył, jaką widzi granicę właśnie. Tej granicy nie ma, to jest ta bardzo płynna. Tak jak nie ma granicy między piwem a wódką. Niektórzy też sądzą.
Tak, dziękujemy panu bardzo. Zarysował pan problem. Dziękujemy serdecznie, bo są też inne telefony.
Tak jak też, przepraszam, nie ma podziału na narkotyki miękkie i twarde.
Mm-hmm. Narkotyk jest narkotykiem.
Tak, no my jesteśmy rodzicami, których dzieci zaczynały od marihuany.
Na pewno, od eksperymentowania.
A
na
i czym
pewno,
skończymy, tak.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Nie będzie pochwalę w dyskusji, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Państwa, ja bardzo tutaj prosiłbym o zauważenie tego głosu tej pani, która wskazała, że 30 lat pracowała z młodzieżą, i ona jej wskazanie, że nie można, ja i oczywiście jestem również za tym, nie można wyganiać. Owszem, to jest zrzucenie odpowiedzialności na świat, a w świetle prawa odejście od własnej odpowiedzialności. Nie można wypędzać dziecka okaleczonego na drogę, bo ono tam droga lepiej uleczy niż ja w domu. Nie. Mamy dowody na to z Medjugorje, gdzie tam są właśnie te ośrodki terapeutyczne leczenia, ale tam prowadzą to siostry zakonne i tam jest modlitwa, tam jest różaniec i tam jest praca. Proszę tam się udać. Z relacji osób, które tam były, tam była również moja mama, mnie akurat jeszcze nie było stać na to, żeby tam jechać do Medjugorje. I tam są ogromne ośrodki, ogromne, i tam młodzież się wypowiada, która jest uzależniona od narkotyków, ale tam jest modlitwa i praca, różaniec i praca, zajęcie. Bez zajęcia, jeżeli państwo wypędziliście, no tak to należy nazwać, swojego syna 20-letniego na ulicę. Jak ulica może mu pomóc? Jak im? Przecież szatan nie śpi, tylko patrzy, kogo pożreć. On będzie pożerany.
Halo, dziękujemy panu bardzo.
Nie, ja bym jeszcze chciał,
dziękujemy
ja bym jeszcze
bardzo. Już poznaliśmy pana zdanie, a ponieważ są inne telefony, ja bardzo chciałabym wrócić do tego telefonu pani, bo jest telefon za telefonem, ale nie chcieliśmy go wcale zostawić. Bogusiu, powiedz,
ja bym chciała
o tym,
odnieść się
o tym
do tego
prowadzeniu religijnym,
tym,
również.
A właśnie o prowadzeniu religijnym. To nie jest tak, że jesteśmy bardzo religijną rodziną i
we wspólnocie.
I jesteśmy we wspólnocie. I pamiętam, że kiedy mieliśmy podpisać z naszym synem kontrakt, dla mnie też wydawało się to niemożliwe, bo wiedzieliśmy, że w tym kontrakcie muszą być postawione te granice. I pamiętam, byliśmy wtedy na takich warsztatach dotyczących prorokowania. I dostałam ja od osoby, która nie wiedziała, w jakiej jestem sytuacji, a ja wtedy zastanawiałam się, czy podpisać ten kontrakt, czy nie.
No wiedziałaś, czym może się
bo wiedziałam, czym to się może skończyć. Dostałam słowa proroctwa. Działaj, ja będę uświęcał. I to nie jest tak. To jest dorosły człowiek, który ma prawo do własnej decyzji. Myśmy naszego syna nie wyrzucili. On podjął taką decyzję. Wie o tym, że kiedykolwiek będzie chciał się leczyć. Mówicie państwo o różnych ośrodkach, o Medjugorji. Tylko, że jest jeden warunek. Ten chory musi tam przyjść i musi chcieć tam być. Tak, natomiast jeśli ten chory jest osobą dorosłą i tego nie chce, to my mamy związane ręce. Jeżeli on by był w domu, on na przykład jeździ do Holandii, zarabia tam, przyjeżdża do Torunia i wiem przynajmniej, że te pieniądze, które zarobił, przynajmniej w części musi poświęcić na swoje jedzenie, na swój ubiór, na to, żeby zabezpieczyć sobie mieszkanie. Czyli chociażby już to, że wydaje mniej pieniędzy na narkotyki, jest już plusem. Natomiast był taki moment, kiedy on przyszedł do nas o pomoc i on wie o tym. Dzwonimy do niego, wysyłamy mu SMS-y, że kochamy go i czekamy na niego.
To nie jest tak, że się dziecko wyrzuca to dziecko.
I proszę mi wierzyć. Nie wiem, co jest łatwiejsze. Trzymanie takiego chorego dziecka i pozwalanie mu i pomaganie mu się zabijać, czy postawienie takich granic.
Patrzenie na to, że dziecko umiera.
I wycie w nocy, bo się nie wie, gdzie to dziecko jest. Nie wiem, co jest łatwiejsze. Mamy wsparcie w modlitwie, w naszej wspólnocie. Modlimy się różańcem. Przychodzą nasi przyjaciele w niedzielę wieczorem, żeby się razem z nami modlić. Bo uważamy, że to jest jedna z form, którą możemy zrobić. Natomiast mamy świadomość tego, jak ta choroba działa i co mamy zrobić.
Tak, i jaka jest skuteczność właśnie takich poczynań właśnie, takich rozsądnych.
Ale to są cały czas ich wybory. To są ich wybory. Wybierają narkotyki albo wybierają rodzinę. No, jeżeli wybierają narkotyki, no to wybierają ulicę. No trudno, to są ich decyzje. No.
Ulicę albo swój sposób albo życia po prostu.
To nie znaczy, że on jest na ulicy, on pracuje. Tak, na razie to ogarnia. Był taki
dorosły
moment.
To jest dorosły człowiek,
który normalny jest, że jako w dorosłym życiu musi zacząć ogarniać swoje życie.
Musi sam podejmować decyzje.
I musi sam podejmować decyzje i musi odpowiadać za te decyzje.
Dziękuję bardzo. Bardzo chciałam, żebyście to dopowiedzieli, bo przecież wiedziałam, jaka jest wasza sytuacja taka, że jesteście od lat jeszcze przed urodzeniem dzieci przecież we wspólnotach, prawda? Więc dla was modlitwa to i takie wsparcie też otoczenia, modlitewne wsparcie jest czymś zwyczajnym, normalnym. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Boże.
Tak, słuchamy.
Ja chciałem powiedzieć taką inną rzecz, że powinniśmy naszym dzieciom od samego małego już pokazywać Jezusa, zapoznawać dzieci właśnie z Jezusem, mówić też dzieciom, co jest dobre, a co nie jest dobre. I może byśmy nie mieli teraz właśnie takich problemów. Powinniśmy z dziećmi też trzymać taką relację, też ojciec, mama, ale też koledzy, nie żeby tylko w szkole mieli kolegów, bo później nie wiadomo, co te dzieci tam do głowy tam wkładają. I później coś chciałem jeszcze powiedzieć, że nasz kraj Polska to największy dystrybutor amfetaminy. No i te dzieci później właśnie tak eksperymentują u nas w Polsce. A to marihuana, a to amfetamina, a to. I później mamy właśnie takie problemy i szatan się z nas śmieje. Powinniśmy my się zaopiekować naszymi dziećmi, miłość
tak,
im
dziękujemy
pokazać.
Panu bardzo. Tu przed chwileczką mówiliśmy o tym, jak się rodzina opiekuje. Rodzina bardzo związana z Kościołem, związana z Panem Bogiem. Jak się opiekuje, jak się dzieci rodziły. Przecież cały czas były w tej atmosferze rodzinnej waszej, prawda?
Uczestniczyły we spotkaniach wspólnotowych, tak, wyjeżdżały z nami na rekolekcjach. Tak. Jezus był zawsze z nami i zawsze o tym wiedziały dzieci. I to tym bardziej dla nas to było zaskoczenie, bo wydawało nam się, że nas to nie dotyczy.
Tak, pokazaliście dzieciom wszystko to, co jest najlepsze w życiu, prawda?
Tak, nasze dzieci widzą na naszym przykładzie. Nie tylko mówimy, ale przecież i żyjemy, tak. Także, ale dorosłe dzieci dokonują swoich wyborów i na to nie mamy wpływu.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Urszula.
Witamy Panią.
Ja chciałam podziękować za tą piękną audycję. Może mnie nie dotyczy, mam córę na medycynie, ale powiem tak. to nie będę w tej chwili reklamować uczelni, jest na drugim roku. To, co się dzieje tam, naprawdę apeluję do rodziców. Córa jest bardzo taką osobą towarzyską. I kiedy tam chcieli zaprosić ją na imprezę, zaproponowali jej od razu oczywiście narkotyki. Jeżeli nie akceptujesz, nie będziesz na imprezie. I to się już zdarzyło kilka razy. Dlatego apeluję do rodziców, nawet na takiej uczelni, gdzie mają być przyszli lekarze. Jest to prawie co tydzień.
A więc apel do rodziców, żeby rozmawiać z dziećmi, tak?
Tak, ale proszę mi uwierzyć. I ona nie została zaproszona, mimo tego, że wcześniej jej zaproponowali, ale musiałaby wejść w to towarzystwo.
Mhm. I to jest właśnie kwestia tego wyboru naszych dzieci.
Tak. Właśnie. I ona mówi, wszystko, ja mogę, i ona się nie wtrąca, mówi do tego, ale mówi, nie to, to są przyszli lekarze.
Tak, ludzie, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak skracam, ale jest sporo telefonów i chcielibyśmy jak najwięcej odebrać. Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Nazywam się Małgorzata.
Witamy.
Jestem matką 35-letniego już mężczyzny, który przeszedł przez narkotyki. Ja razem z nim przeszłam tą drogę. Musiałam dziecku dać wybór. Albo będzie musiał iść na ulicę, albo będzie musiał podjąć się leczenia. Oczywiście miałam wsparcie przez Medjugorje. Poznałam wspólnotę Czenakolo i chciałam tutaj powiedzieć, że pan, który powiedział, że siostry się zajmują, nie. Te wspólnoty zajmują się w taki sposób, że osoby, które są uzależnione, same się uczą odpowiedzialności przez program.
Tak, oczywiście. Praca, modlitwa, edukacja. Tak.
I uczą się odpowiedzialności, jak żyć bez narkotyków. Jest to bardzo długi program, jest tam modlitwa również przede wszystkim jako podstawa. Nie ma żadnych psychologów, psychiatrów. Problemy są rozwiązywane właśnie w oparciu też o tradycję tej wspólnoty, którą siostra Elwira z Włoch założyła ponad 30 lat temu i ta wspólnota działa na całym świecie. Bardzo było trudne to dla mnie podjęcie decyzji o wyrzuceniu, jak to tutaj nazywają, dziecka z domu. Moje dziecko wyszło już samo z domu, miał wybór właśnie, tak jak tutaj inne mamy też mówią i uważam, że wsparcie grupy, która w tamtym czasie bardzo dużo mi pomogła, to spowodowało, że ja również zobaczyłam ten problem, bo tak samo nie widziałam tego problemu, myślałam, że to gdzieś jest u innych. Później również współpraca cały czas, trzymanie się tego, że wierzę, ufam wspólnocie, że wiem, że to, co mój syn będzie tam robić, jest dla niego dobre.
Dziękujemy, też... pani Małgorzato, dziękujemy. Jeszcze jeden telefon chcemy odebrać.
Dziękujemy,
że pani właśnie w taki piękny,
Boże,
mądry...
Boże, życzę tym mamom wszystkim dużo siły i dużo wiary.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy panią. Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry. Ja chciałem się ustosunkować do słów jednego pana, który powiedział, że wyrzucenie dziecka na bruk to jest coś niedobrego. My jako rodzice to właśnie patrzymy na to takim wzrokiem, co my robimy najlepszego, ale rzeczy, które się dzieją wokół nas i ludzie, którzy nam doradzają, to po prostu widzą problem, że człowiek, który już nie daje sobie rady i nie pozwala sobie pomóc, to musi sięgnąć dna. I wtedy, jeżeli będzie chciał się odbić, to się odbije, on znajdzie drogę do tego, żeby mu pomóc. A my jako rodzice jesteśmy tacy, że nie zostawimy dziecka naszego bez pomocy. Zresztą ja sam sobie ile razy ja już miałem dość emocji tego wszystkiego. I policja, pogotowie pod domem, i sąsiedzi, jak to patrzą, ale człowiek po prostu próbował ratować dziecko i wszystko robi, żeby to zrobić. Także rzeczy, które się dzieją, to jest każdego indywidualna rzecz, ale zmierza wszystko chyba do jednego, żeby jednak pomóc temu uzależnionemu.
Tak. I to jest takie mądre pomaganie i tam to jest ta mądra miłość. I nie wszyscy niestety to rozumieją.
Tak, tylko że po prostu ten uzależniony też to musi zrozumieć, a zwłaszcza jeżeli jest pełnoletni, nie?
Ale myślę tutaj, wie pan, że trzeba dać szansę dziecku, żeby doznało konsekwencji, żeby zrozumiało cokolwiek, prawda? Bo jeżeli będzie cały czas parasol rodziców, no to jakie on ma szanse, doświadczenia, skutków?
No właśnie
drama.
Nie ma takiego czegoś, no tylko po prostu my musimy, to jest takie trochę kontrolowane, bo ja też muszę podziękować na przykład przez to radio, że policja nam dużo pomogła, bo to są ludzie, którzy też widzą problemy i którzy nam pomagają, którzy gdzieś stoją z boku, gdzieś uczestniczą w tym naszym życiu, jeżeli to się wszystko zaczyna dziać. Także to są rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie. Jeżeli ktoś to obserwuje z boku, to jest całkiem
to
inaczej to ocenia. Nie rozumie tego, co się dzieje.
Dziękujemy panu serdecznie.
Jeszcze tylko jedną
kończyć,
rzecz chciałem powiedzieć, że świętej pamięci Marek Kotański założył te ośrodki monarowskie i to jest piękna sprawa i tam ci ludzie naprawdę dużo się uczą, tam gdzie jest też nasz syn.
Przede wszystkim uczą się żyć w trzeźwości, to jest ważne. Dziękuję bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem dziękujemy. Ten telefon na koniec i telefon pani poprzedniej był bardzo, bardzo potrzebny, prawda?
Dokładnie.
A chciałabym jeszcze tutaj dodać, bo wiem, że później są jakieś dyskusje po takiej audycji, kiedy mówi się o tak zwanej mądrej miłości. Przecież nie zostawiamy dziecka samego. Bo wspieramy go modlitewnie, prawda? Emocjonalnie. Ono wie, to dziecko wie, że jeżeli podejmie inną decyzję, może wrócić do domu.
Zawsze.
Tak.
Poprzez to właśnie jest taki, przez cały czas wysyłamy dajemy SMS-y,
dajemy sygnały,
że jesteśmy i czekamy na niego.
Czekamy, tak.
W każdej chwili. I taką informację nasz syn dostał. Raz z niej skorzystał, ale nie skończył ośrodka. Liczymy, że będzie taki czas.
Dziękujemy bardzo państwu ja dziękuję serdecznie, że pani Joasiu, Bogusiu i Januszu, bardzo serdecznie dziękuję. To nie jest łatwo mówić o tak bolesnych sprawach tak publicznie, dlatego jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji, włączyli się w audycję, ojcu Grzegorzowi, że z nami pięknie był i tak wrażliwie i szczęść Boże Państwu wszystkim na cały tydzień.
Za tydzień się spotykamy?
Za tydzień najpewniej będzie problem. Ojej, ojcze, jestem
ale
tak.
Będzie pani.
Osób pań chorych na chorobę nowotworową piersi. Najpewniej. Szczęść Dziękuję. Boże Państwu na cały tydzień i żegna się Barbara Momoto.